Mamy półmetek Wielkiego Postu, kolejnego w naszym życiu. Pewnie, mam przynajmniej nadzieję, Wielkiego Postu kolejnych postanowień, kolejnej pracy nad sobą, kolejnej próby nawrócenia się. Tylko dlaczego to jest takie trudne? I dlaczego, jaki to w ogóle ma sens, żeby tę walkę podejmować, skoro ta zmiana jest taka trudna do zobaczenia i do wykonania? A może ze mną się już nic nie da zrobić? Jestem tak zniszczony grzechem w takim miejscu, w takiej sytuacji, że dla mnie nie ma ratunku. Można pokusić się o takie pytanie, a może one nawet w czyjejś głowie czy w sercu już są. I to jest zupełnie normalne, takie nasze ludzkie. Bo my po ludzku uwielbiamy dzielić włos na czworo i komplikować sobie wszystko najbardziej i najmocniej jak się da. A dla Boga wszystko jest bardzo proste. To jest jedno słowo. Miłość. I Bóg, kochając człowieka i chcąc pokazać, jak Jego miłość jest wielka, posyła na świat z miłości do mnie i do ciebie swojego Syna Jezusa Chrystusa. I przez Niego, przez to Jego wejście w ten świat, każdy z nas przyjął sakrament Chrztu Świętego. Czyli już należymy do Chrystusa. Już otrzymaliśmy to, o czym pisze święty Paweł. Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Tak, jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy zaproszeni do ciągłej nowości w życiu. Do ciągłej walki o nowszą, lepszą jakość w naszym życiu. Bóg nas do tego zaprasza. Dalej święty Paweł mówi: to, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Bo kiedy jestem z Chrystusem, kiedy słucham Jego słowa, karmię się Jego ciałem, próbuję z Nim być na modlitwie, kiedy przychodzę do spowiedzi i ofiarowuję Mu w sakramencie pokuty i pojednania swoje grzechy, swoje cierpienia, swoje bóle, to, co mnie męczy, On mówi: to, co dawne minęło, a oto wszystko staje się nowe. Mówi: sprawa załatwiona, nie ma już. Zaczynamy od nowa. U jednego z proroków jest taki piękny obraz. Bóg mówi: zabieram wam serce kamienne, a daję serce z ciała. Chcę tchnąć w was nowego ducha. To jest spowiedź. Zabranie serca twardego grzechem, danie nowego i tchnięcie nowego ducha. Czyli wracamy do raju, do momentu stworzenia, kiedy Bóg na koniec stworzenia człowieka tchnął w jego nos tchnienie życia. Bóg w spowiedzi tworzy nas od nowa i mamy to na wyciągnięcie ręki. Możemy z tego korzystać. I dlatego dalej święty Paweł mówi: pojednajcie się z Bogiem, bo On tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem. Niezwykle mocno Paweł mówi o Jezusie, który umierając na krzyżu mówi: On stał się grzechem. Czyim? No moim i twoim. On tak bardzo chciał utożsamić się z naszymi słabościami, tak bardzo chciał je pokonać, że Paweł mówi: sam stał się grzechem i z nim umiera na krzyżu. Z moim grzechem. I wierzcie mi, 5,5 roku już pracuję wśród osób pozbawionych wolności, spowiadałem chyba wszystkie możliwe grzechy. I grzech dla Boga to jest żaden problem. Z każdym sobie poradzi. Z nami jest trochę gorzej, ale o tym za momencik. Bo dla Jezusa nie ma sytuacji nie do rozwiązania, nie ma przegranych spraw, nie ma życiorysów, których nie da się rozplątać. Nie ma takich sytuacji. On potem zmartwychwstaje i pokazuje nam, że można z grzechu zmartwychwstać, że można sobie z życiem poradzić, że jest dla nas nadzieja. Taka sama nadzieja, jak mieli Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, 40 lat błąkali się po pustyni, 40 lat narzekali Bogu, jak to im jest tutaj źle na tej wolności. Wszystko mają, ale nic nie mają. I dostali w pewnym momencie od Boga mannę do jedzenia. Codziennie manna. Ale doszli w końcu do ziemi obiecanej, jak mówi słowo, krainy mlekiem i miodem płynącej. I Jozue mówi, kiedy tylko zebrali pierwszy plon i zasiedli do uczty, natychmiast manna się skończyła. Bo w końcu byli w tym miejscu im obiecanym, gdzie jest ziemia żyzna, ziemia rolna. Te pierwsze plony, które zebrali, musiały ich kosztować 40 lat wędrówki i jeszcze potem pracy, żeby to zasiać i zebrać i coś z tym dalej zrobić. Ale się udało. Radość była wielka. I Bóg mówi, ciebie też zapraszam do ziemi obiecanej, zapraszam cię do szczęścia, do życia w miłości, życia w mocy Bożego Ducha. Ale chodź za mną. Ale otwórz serce, ale pozwól, aby Boża miłość, Boże przebaczenie cię wypełniały. Nie bądź jak starszy syn z dzisiejszej Ewangelii. Wraca do domu z pracy, umordowany, słyszy gdzieś tam w oddali śpiew, tańce. Pyta się, co jest grane? Mówią, twój brat wrócił. Zaraz pobiegł do taty, mówi, ale jak to możliwe? Majątek zabrał, wydał wszystko na nierządnicę i ty mu imprezę robisz? Całe życie ci służę, nigdy nie przekroczyłem żadnego twojego nakazu i rozkazu. Jestem z tobą dzień i noc, a ty mi nawet koźlęcia nie dałeś, żebym zabawił się z przyjaciółmi. I tu jest mistrzowska odpowiedź taty, który mówi, synu, wszystko co moje jest i twoje. Ty zawsze jesteś przy mnie. Ty mnie nigdy nie opuściłeś. Zawsze możesz korzystać. A ten syn twój był umarły, a ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Dlatego trzeba się cieszyć. Dlatego trzeba się cieszyć. I tak zastanawiam się, czy czasem w nas dzisiaj, szczególnie tutaj na mszy świętej, nie ma więcej tego starszego syna, który nie potrafił się cieszyć tym, co miał, tym, w czym cały czas brał udział. Mamy tutaj na jednej ulicy w Mysłowicach 3 kościoły. U nas jest 6 mszy świętych, u sąsiadów bodajże 4 albo 5. W każdej parafii są księża, którzy sprawują sakramenty, którzy głoszą słowo. Są ludzie, którzy chcą się modlić, a my się tym nie potrafimy ucieszyć. A są takie miejsca na północy Polski, gdzie jeden ksiądz obsługuje 3-4 kościoły i jest nawet sytuacja, że msza jest co 2 tygodnie, bo nie jest w stanie w ciągu jednego dnia takiej liczby parafii obsłużyć. A my tu możemy codziennie karmić się Chrystusem, karmić się Słowem, karmić się Jego ciałem. Możemy codziennie spotykać się tutaj, aby nam przy świętej się modlić. I nie potrafimy się tym ucieszyć. Mało tego, jeszcze innych będziemy palcami wytykać. Jak oni z dzieckiem do chrztu mogą przychodzić, ci bezbożnicy? Jak temu draniowi pogrzeb w kościele robić? A ta, jak tam śpiewa, czy ten, jak śpiewa w pierwszej ławce, a w domu, co on wyrabia, ja cię kręcę. Koniec świata. Ile razy słyszałem na kolędzie, za tych bezbożników się nie wypada modlić. Od kogo? Od nas. Sami nie korzystamy, sami serca na Bożą miłość zamykamy, a innym nie pozwalamy korzystać. Bo nie potrafimy się ucieszyć tym, co mamy i tym, co Bóg nam codziennie chce dawać. Nie potrafimy się cieszyć wolnością, którą mamy, możliwością podejmowania decyzji, tym, że nikt nam nic tak właściwie z góry nie narzuca. Nie potrafimy się cieszyć spotykanymi ludźmi, bo my tak po ludzku lubimy sobie wszystko zamykać w szablony, w foremki, w schematy jak ktoś mi nie pasuje do czegoś, ktoś robi nie po mojej myśli, albo nie tak, jak ja sobie wyobrażałem, nie tak wygląda, nie tak się zachowuje, to potrafię go zniszczyć. Plotką, oszczerstwem, obmową, fałszywym oskarżeniem. Mówi się w telewizji, ile tam jest tej mowy nienawiści teraz, w mediach, w polityce i tak dalej. A ile tej mowy nienawiści jest u ciebie w pracy? Ile tej mowy nienawiści, takich codziennych złośliwości, uszczypliwości, dokuczania, jakiejś plotki jest u ciebie w domu, w rodzinie? No jest tego trochę. I to wszystko sprowadza się do tej postawy tego starszego syna, który mówi: tato, on pieniądze z nierządnicami wydał. Ale hola, hola. Jezus mówi, że żył rozrzutnie. Skąd on to wiedział? Może chciał oczernić go w oczach taty, żeby pokazać, jak bardzo jest zły. My robimy często to samo. Ale jest jeszcze drugi syn, młodszy, który przychodzi do taty i mówi: tato, daj mi mój spadek. Czyli: tato, chcę, żebyś umarł. Życzę ci śmierci. Normalnie w gębę powinien dostać. Ale co robi tata? Daje mu ten spadek. A on, młody chłopak, worek pełen pieniędzy, idzie w tango. Pojechał zwiedzać, oglądać. Może gdzieś się zabawił na jednej czy drugiej dyskotece. Pieniążki szybko przyszły, jeszcze szybciej się rozpłynęły. Został z niczym. A trafił jeszcze pechowo na kryzys, który daną krainę dopadł w danym miejscu. Poszedł, zatrudnił się, żeby wyjść na kogoś na zero, na prostą. Zatrudnił się jako pasterz świń. Świnie są dla Żydów zwierzętami nieczystymi. Więc on, idąc pracować do świń, był już upokorzony. A jeżeli nie pozwolili mu jeść tego, co jadły świnie, to był podwójnie upokorzony. Był totalnie na dnie. I znowu pytanie. Ile ludzi żyje na takim dnie? W totalnej bezsilności. Mówi: już się nie da. Nie ma szans, nie ma siły, nie ma rady. Co robi ten młody chłopak? Zbiorę się, wstanę i pójdę do mojego taty. Jego słudzy mają lepiej niż ja tutaj. Tego nam potrzeba. Zebrać się i biec do taty. Prosić Jezusa, aby mnie uratował, a On przyjdzie i pomoże mi się zebrać do kupy. I pokaże mi, że jest dla mnie nadzieja z tej poplątanej sytuacji wyjść. I kiedy tylko tata widzi, że wraca, biegnie do niego, przytula go mocno do serca, woła, mówi: dajcie mu płaszcz, dajcie mu pierścień. Ten pierścień symbolizował, że znowu ma prawo do spadku. Czyli jest pełnoprawnym synem, nie sługą. Tata mówi: jesteś moim synem i nim dalej będziesz. I znowu masz prawo do spadku. Tym tatą jest Bóg, a Jego dziećmi jesteśmy my. Pytanie tylko, którego syna we mnie jest więcej? Czy tego, który ma serce zamknięte i nie bardzo chce cieszyć się tym, co ma? Nie bardzo chce tą Bożą miłość, zwycięstwo Chrystusa na krzyżu przyjmować? Czy jestem tym młodszym synem, który świadom swojej słabości, świadom swojej beznadziei, biegnie i walczy o to, by być blisko taty i by codziennie wypełniać się Bożą miłością? Którego z tych dwóch w tobie jest więcej? I pamiętaj, że w niebie większa radość jest z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Amen.